Witajcie kochane słuchaczki i słuchacze w kolejnej audycji pod tytułem
Kulturalna
audycja skóry.
Słuchajcie, jestem, nie wiem jaki jestem. Czy jestem oburzony, zniesmaczony, ale muszę to w końcu powiedzieć. Muszę nagrać o tym audycję, bo chodziło to za mną aż 3 tygodnie. I aż w końcu powiedziałem, w tym przedświątecznym okresie, właśnie teraz, muszę to powiedzieć. Dzisiaj będą suche, autentyczne, martwe fakty. Same fakty, teraz nic nie zmyślam, to wydarzyło się naprawdę. Nic nie zmyślam. Pod koniec listopada byłem na zakupach w hipermarkecie. Nic nie zmyślam, dacie wiarę? Dacie wiarę? Przechadzam się, jak gdyby nigdy nic, między półką z mlekiem a śmietaną. Miałem karteczkę, listę zakupów, koszyk. Na słuchawkach jakaś muzyczka z MP3 i szukam maślanki. Szukam po lewej, po prawej. Obok masła nie ma maślanki, obok mleka nie ma, nigdzie nie ma maślanki. I zastanawiam się, czy w dzisiejszych czasach nie może być maślanki do kupienia, kiedy nagle z tych idiotycznych rozmyślań wybija mnie, dokładnie to, co teraz będę opisywał, trwało ułamek sekundy, wybija mnie przechodząca obok z wózkiem kobieta, w wózku której coś zaczyna się trząść nagle, a widzę to kątem oka. Normalnie tak się przeraziłem, zupełnie nie spodziewałem się czegoś, o co chodzi. Dosłownie jak w zwolnionym tempie na filmie akcji obracam się w lewo, przerażony, bo nie spodziewałem się czegoś czarnego, co będzie się trząść w wózku jakiejś poczciwej pani, obracam się, patrzę i w worku zapakowane leży jakiś potwór. Coś się trzęsie, jakby wypełzło ze stron powieści Lovecrafta. Ale mówię spokojnie, Łukasz, to jest XXI wiek. Przyjrzyj się dokładnie, zobacz, co to jest, żebyś kontynuował spokojnie zakupy. Patrzę. O, tak, spadł mi z serca kamień. To tylko karp. I dało mi to coś do myślenia, powiem wam. Kiedy opadły mi nerwy, patrzę, no rzeczywiście. Kobieta kupiła żywego karpia i ogląda śmietanę. I myślę sobie, no pewnie kobieta kupiła karpia na Wigilię. Znaczy zaraz. Wigilia dopiero za 4 tygodnie. Co ona będzie robić z tym karpiem? A może wpuści go do wanny i będzie go hodować, aż przyjdzie odpowiedni czas. Ale patrzę, że przecież ten karp w tym worku nie ma wody. I trzęsie się bez wody, no wiadomo, jak ryba bez wody. No to myślę, pewnie kobieta zna się na rzeczy i bierze tego karpia i gdybym ją zapytał, proszę pani, czy nie uważa pani, że ten karp się trochę męczy bez wody w tym szczelnie zamkniętym nylonowym opakowaniu? To ona by mi odpowiedziała, proszę pana, ja na karpiach znam się dobrze. Mam obliczone, że spokojnie mogę oglądać jeszcze tę śmietankę i szukać maślanki, której pan nie znalazł zapewne. Bo ja, jak wrócę do domu dokładnie za 68 minut, to ten karp będzie miał jeszcze dokładnie tlenu na 38 sekund. Jeśli tak, to rozumiem kobietę. próbuje nagiąć granice traktowania tego karpia do skrajności. Okej. Oczywiście takiego dialogu nie próbowałem z nią nawiązywać, bo moja asertywność, jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, wynosi minus 6. Tak, z odcinka na odcinek maleje. No dobrze, myślę sobie, kobieta nie ma pieniędzy. I kupuję go miesiąc przed Wigilią, może jest taniej, i wrzuci go do wanny. Ale zaraz. Czy ona nie będzie myła się przez cały ten okres? A może ma specjalną drugą wanienkę bądź akwarium przygotowane? No ale ile taki sprzęt dodatkowy kosztuje? Przecież to też jest nieopłacalne. Swoją drogą zastanawiam się, czy kiedy ona wchodzi do masarni, chcąc kupić jakieś mięsko na drugie danie i ekspedientka pyta, czy podać pani pierś z kurczaka, czy może podać pani wieprzowinkę, cielęcinkę, jakąś wołowinkę? Ona wtedy mówi, co pani mówi, ze stryjem poradzimy sobie, proszę mi zapakować tę krowę, dowieziemy, będzie tani i zapasy bedu. No chyba nie. W dodatku przecież, żeby tego karpia samemu zabić, obrobić, no to jest dodatkowy czas. Też nam to zajmuje, więc też tracimy na czasie, mogąc dopieścić na przykład pierogi z grzybami. I teraz tak, nie jestem za tym, żeby zakazywać sprzedaży żywego karpia. Ale nie widzę najmniejszego powodu, no chyba, że jakiś znacie, żeby kupować żywego karpia, męczyć się z nim, męczyć jego, przewożąc go w torebce, w której nie ma wody. Po prostu jestem za tym, żeby jak już kupujemy tego karpia czy inną rybę, to kupuję ją już zabitą, dead fish. I co? No ona na drugi czy trzeci dzień, myślę, też będzie świeża. Jeżeli ktoś ma problem ze świeżością, no to może kupić rybę nawet miesiąc wcześniej i zamrozić ją sobie. Potem rozmrozić i rzecz dobrze zamrożona smakuje równie dobrze. Natomiast ryba dobra jest po 3 dniach od kupienia w dobrym miejscu przechowywana, no to spokojnie. Po prostu jestem za tym, żeby jakby no tej rybie, temu stworzeniu skracać cierpienia, nie nakładać jej jeszcze tych negatywnych emocji, żeby w wózku tej pani nie fundować jej przejażdżki po całym supermarkecie, śmietanach i innych podpaskach, asortymentach damskich, żeby nie miała takiej wycieczki w tym sympatycznym worku nałożonym na siebie bez kropli wody, tylko po prostu, żeby została zabita, powiedzmy, profesjonalnie z jak najmniejszą ilością cierpienia. Albo jak najszybciej. Więc ja tego po prostu nie potrafię zrozumieć. Zrozumiałbym to 40 lat temu, podczas ciężkich czasów PRL-u, no to ja to rozumiem. Nie ma nic do jedzenia, kiedy złowi się, czy znajdzie karpia w sklepie, no to rzeczywiście trzeba go kupić, bo przed Wigilią może już nic nie być i będziemy musieli jeść macę, przykładowo. Ale dzisiaj, kiedy karp jest na wyciągnięcie ręki i nawet w kioskach ruchu, w niektórych codziennych gazetach można znaleźć martwą rybę, no to ja nie widzę takich powodów. Ale jeśli wy widzicie je, wasza wolna wola. Natomiast ja zmienię teraz płynnie temat. Płynnie jak ten karp, który płynie w wodzie, bądź też już obumiera w tym woreczku foliowym śniadaniowym. Na morderstwo, ale nie karpia, tylko pewnego milionera. Którego śmierć została opisana przez mistrzynię kryminału, czyli brytyjską pisarkę Agatę Christie w książce, która jakże świetnie pasuje na ten okres czasu, świąteczny, przedświąteczny, poświąteczny. Jest to też świetny prezent, który możecie komuś kupić na ostatnią chwilę, czyli książka kryminał pod tytułem Morderstwo w Boże Narodzenie. Więc zapraszam was teraz do recenzji książki, której głównym bohaterem jest stworzony przez Agatę Christie, jakże to znany detektyw, czyli Hercules Poirot. Przez pierwsze 3 minuty wyobraźcie sobie, że Herkules Poirot siedzi sobie przy kominku i rozprawia właśnie o zbrodni, która może się wydarzyć podczas Bożego Narodzenia. Akurat w Herkulesa Poirot tym razem wcielam się ja. A po recenzji książki jeszcze zostańcie na życzenia świąteczne.
Audycja Skóry. Nie ma to jak drewno. Pułkownik Johnson wrzucił Polano do paleniska i przesunął fotel bliżej kominka. Niech się pan częstuje. Zapraszającym gestem wskazał barek i syfon w zasięgu ręki gościa. Gość, Poirot, podniósł dłoń w geście odmowy. Również ostrożnie przesunął się z fotelem bliżej ognia. Czy według pana czas Bożego Narodzenia nie sprzyja popełnianiu zbrodni? Zapytał Poirot. To właśnie miałem na myśli, potwierdził Johnson. Dlaczego nie sprzyja? Dlaczego? Johnson stracił chyba trochę pewności. No właśnie powiedziałem. To czas dobrej woli, dobrych życzeń, pojednania i tak dalej. Czas świętowania. Ach, Brytyjczycy, tacy sentymentalni, zamruczał Poirot. A jeśli nawet, odpalił z mocą Johnson. Kochamy tradycje, jesteśmy przywiązani do starych świątecznych obyczajów. Co w tym złego? Nic złego. To niezwykle urocze. Ale zajmijmy się przez moment faktami. Powiedział pan, że Boże Narodzenie to czas świętowania. A czyż świętowanie, co najmniej w części, nie polega na tym, że jest mnóstwo jedzenia i picia? To zaś prowadzi do przejedzenia. Przejedzenie kończy się niestrawnością. Ta zaś powoduje rozdrażnienie. Zbrodni nie popełnia się z powodu rozdrażnienia, skrzywił się pułkownik Johnson. Nie jestem taki pewien. Weźmy teraz inną kwestię. Dobrą wolę i przebaczenie, co na pierwszym miejscu łączy pan z Bożym Narodzeniem. A więc w święta wypada darować stare winy, zapomnieć o urazach, dojść do zgody, choćby tylko tymczasowo. Rodziny rozłączone w ciągu roku zbierają się ponownie. I w tych warunkach, musi pan przyznać, przyjacielu, powstają nowe napięcia. Ludzie, którzy nie żywią do siebie odrobiny przyjaźni, czują się zobowiązani udawać przyjaźń. W ten sposób w czas Bożego Narodzenia gwałtownie nasila się hipokryzja. Bierze się ze wzniosłych pobudek, ale jest to jednak hipokryzja. Ja tak tego nie widzę, odciął pułkownik Johnson. Poirot uśmiechnął się. Nie, nie, to jest moja ocena, a nie pańska. Chciałem zwrócić uwagę, że w tych warunkach napięcia psychicznego i fizycznej niedyspozycji jest wielce prawdopodobne, iż drobne urazy i niepoważne konflikty nabrzmieją nagle i staną się czymś groźnym i wybuchowym. Udawana życzliwość i wielkoduszność wcześniej czy później doprowadza do zajadłości, nienawiści, bezwzględności, sztucznie tamując naturalne odruchy. Postępując nieszczerze, tworzy się napięcie, przyczynę późniejszego wybuchu i nieszczęścia.
No i powiedzcie, czy ten fragment z powieści Agaty Christie Morderstwo w Boże Narodzenie dobrze nie opisuje niektórych sytuacji, jakie w ten czas jesteśmy wrzuceni, bądź jak też niektórzy się zachowują, muszą się zachowywać i jakie komplikacje z tego mogą wynikać. Myślę, że ten długi cytat dobrze oddaje atmosferę niektórych świąt, ale także atmosferę książki Agaty Christie napisanej w latach 30. i oczywiście dziejącej się podczas świąt Bożego Narodzenia. Ba, nawet rozdziały zatytułowane są odpowiednimi dniami kalendarza. Zaczynamy od 22 i kończymy na 28 grudnia. Tak więc najlepiej zacząć tę książkę czytać zgodnie z rozkładem jazdy i właściwie przez cały świąt Bożego Narodzenia wraz z bohaterami przeżywać te wydarzenia. Tak też uczyniłem. W tych dniach czytałem dane rozdziały i w ten sposób poznałem historię pewnego milionera Simona Lee, który na święta Bożego Narodzenia zaprasza wszystkie swoje dzieci, wszystkich swoich synów i córki do swojej posiadłości. Gromadka, która dostaje zaproszenia, no, nie widziała się sporo czasu. Rozeszli się po świecie. Jeden został parlamentarzystą, drugi jakimś bawidamkiem, który podróżuje po całym świecie. Natomiast jedna z par, Albert wraz z żoną Lidią, mieszka w wielkiej posiadłości z Simonem. No i kiedy wszyscy na święta przybywają, to zamordowany zostaje, no nie kto inny, jak milioner, który nie dość, że w szafie trzyma nieoszlifowane diamenty, to planował zmienić testament, bo ci wszyscy goście dziwili się w ogóle, po co są zaproszeni, skoro tyle czasu się nie widzieli i właściwie kontakt już zanikł. Pytanie jest takie, na kogo chciał przepisać swój majątek ten milioner? Teraz komu byłoby na rękę zabić go przed zmianą, a komu po zmianie? No, tego wszystkiego dowiecie się ze śledztwa oczywiście Poirot, który tym razem właściwie tylko asystuje miejscowemu policjantowi czy miejscowemu inspektorowi i pomaga mu przesłuchiwać wszystkich bohaterów. Tutaj taki może mały minus tej książki, że właściwie cały drugi akt, nazwijmy to, no to jest poznawanie tej samej wersji zdarzeń z perspektywy każdej postaci kryminału, czy też dramatu. Ale właśnie na podstawie tych wszystkich niuansów belgijski detektyw wyciąga oczywiście prawidłowe wnioski. No a powiem wam, że jest to zagadka bardzo skomplikowana, ponieważ milioner zostaje odnaleziony w swoim pokoju, zamknięty od środka, okno też jest zamknięte, krwi jest pełno. Pełno krwi po ścianach, po suficie. Właściwie Dexter powinien tam wejść i przez całe 2-3 dni mieć ręce pełne roboty w analizowaniu tych śladów. I właściwie podejrzewają początkowo, że to mogło być samobójstwo. No jednak rozgardiasz i bałagan jest taki, że samobójstwo jest wykluczone, aczkolwiek do końca pewności też nie mamy. Z drugiej strony wszyscy słyszeli jakiś podobno okropny, przeraźliwy krzyk. I teraz kto mógł zabić? No, zabić mógł każdy z tych zaproszonych, łącznie z tymi synami, którzy mieszkali na stałe z Simonem Lee. Podobny motyw był w noweli Znak Czterech Artura Conana Doyle'a, gdzie ktoś był zamordowany w zamkniętym pokoju. Jednak tutaj sytuacja nie wyjaśnia się tak szybko jak w noweli z Sherlockiem Holmesem. Tutaj zagadka tego, jak ktoś mógł zabić milionera i zamknąć go od środka, a potem jakoś uciec, zostaje rozwikłana dopiero oczywiście na koniec książki. I jest to dosyć zaskakujące rozwiązanie. Nie ma się co dziwić, no w końcu to jest, jak się to mawia o Agacie Christie, królowa kryminału.
Ja powiem wam, że początkowo miałem swój typ. Mówię, no tak, no to jest ten. To jest ten go zabił, to jest tutaj tak zmylone specjalnie. On taki dobry, grzeczny, nie powinienem się w ogóle czepiać jego, więc przez pierwsze, no nie wiem, 50-70 stron miałem swój typ A. Potem jednak zmieniłem swoje podejrzenia. Miałem typ B. Po 30 kolejnych stronach miałem już kolejny typ C. Po kolejnych 20 stronach miałem typ D. Po 10 następnych stronach miałem typ E. I właściwie w połowie książki wytypowałem już wszystkich po kolei. Tak więc Agata podsuwa nam tutaj co chwilę mylne tropy. No właściwie jak w dobrym kryminale powinno być. Czyni to właściwie podprogowo, powiedzmy, podprogowo. A najgorsze jest to, że rozwiązanie zagadki ani w 1% nie pokryło się z moimi przypuszczeniami. Ani razu nie podejrzewałem tego kogoś, kto zabił. Tak więc, no, czytanie niektórych powieści Agaty Christie, no, musi wprowadzać w czytelniku konsternację. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, kto i dlaczego zabił pewnego milionera podczas Bożego Narodzenia, no to musicie przeczytać Morderstwo w Boże Narodzenie Agaty Christie. Najlepiej zrobić to oczywiście podczas świąt Bożego Narodzenia. No, czy będziecie czekać na kolejne święta, bądź czy weźmiecie się już do lektury teraz, decyzja należy do was. W każdym razie raczej odradzam oglądanie najpierw ekranizacji, oczywiście z Davidem Sachetem. Są to dosyć klimatyczne ekranizacje, jednak wydaje mi się, że ta jest no dosyć przeciętna. Ona ma fajne momenty, ale no kilka smaczków tutaj jest zmienionych troszkę, więc wydaje mi się, że już jak przeczytacie, no to dopiero potem można sobie tak, żeby dopełnić obraz tej lektury, obejrzeć. Ale najpierw sami z autorką kryminału spróbujcie zgadnąć, kto zamordował. No żal mi się zrobiło tego karpia, to znaczy tego milionera. Tak więc książkę polecam, a teraz polecam wam, żebyście usiedli. Bo jeżeli będziecie tego słuchać na stojąco, to na pewno usiądziecie, a wtedy może nie być na czym, więc lepiej się przygotować. Ponieważ złożę wam życzenia, jakich jeszcze nikt nie wymyślił. Życzenia prawdziwe, od serca, które mam nadzieję spełnią się wam wszystkim. Otóż, czego wam życzy prowadzący audycji Skóry? Słuchajcie, ja wam życzę z całego serca. Nie tego, żebyście nie kupowali żywych karpi. Nie. Bez przesady, to by były kiepskie życzenia. Ja wam życzę, słuchajcie dokładnie, wgryźcie się w przekaz. Ja wam życzę, abyście wszystkie słuchaczki i słuchacze, i też takie małe słuchaczki zrobieni od rodzaju męskiego, po waszej śmierci wszyscy życzę wam, żebyście poszli do nieba. O tak, mam nadzieję, że będziecie żyć jak najdłużej, a po śmierci wszyscy pójdziecie do nieba. Tego wam i sobie życzę. I myślę, że już lepszych życzeń nikt wam nie złoży. Tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Cześć!
Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc w jasnościach promienistych brodzi. Aniołowie się radują, pod niebiosa wyśpiewują glorii.
ale wymyśliłem życzenia. No niesamowite. Nikt takich życzeń nie wymyślił.